Witam w Historii Beskidu, czyli cyklu rozmów o historii najnowszej. Moim dzisiejszym gościem jest Konstanty Gebert, dziennikarz, publicysta, autor wielokrotnie nagradzanej książki, wstrząsającej książki Ostateczne rozwiązania, ludobójcy i ich dzieło. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Ta nasza rozmowa na temat konfliktu palestyńsko-izraelskiego była planowana już przez nas od miesiąca czy nawet półtora. Tymczasem jesteśmy w momencie, kiedy zaledwie kilka dni temu Hamas zbrojnie zaatakował państwo Izrael. Co się właściwie wydarzyło i jak mogło do tego dojść?
No to, jak mogło do tego dojść, będzie przedmiotem działań Komisji Śledczej. Tak jak w podobnej sytuacji pół wieku i dzień temu, podczas wojny Jom Kippur, kiedy armia egipska i syryjska zaatakowały Izrael bez żadnego ostrzeżenia, mimo że później się okazało, że były dane wywiadowcze, które świadczyły o możliwości ataku, ale zostały zlekceważone. Ta klęska wywiadowcza, jaką było absolutne nieprzewidzenie takiego ataku, jest spektakularna, jest katastrofalna. Po raz pierwszy od wojny o niepodległość 75 lat temu terytorium Izraela znalazło się pod obcą okupacją, chociaż zaledwie na kilkanaście godzin, w skrajnym przypadku na dobę. Ale przez tych pierwszych kilka godzin terroryści Hamasu, którzy bez trudu przełamali mur otaczający Gazę, na którego budowę Izrael wydał $1 miliard, setki z nich wdarły się do izraelskich miejscowości w okolicach Gazy i mordowały wszystko, co żyje. Wiemy, że jest ponad 700 zabitych. Przynajmniej 1/3 z nich stanowi młodzież, która przybyła na pustynię, a w Reim, niedaleko Gazy, na całonocny koncert rockowy. I na ten koncert najechali bojówkarze Hamasu, strzelając ludzi jak kaczki i nagrywając to na filmikach, które potem były pokazywane na palestyńskim internecie.
Czy czas i miejsce nie były przypadkowe zatem?
Tego nie wiemy. Jest możliwe, że datę dobrano tak, żeby nawiązywała wprost do izraelskiej klęski sprzed pół wieku, acz bardziej prawdopodobne jest, że czynnikiem, który sprawił, że Hamas zdecydował się na ten atak, był wyraźny postęp w negocjacjach między Waszyngtonem, Riadem i Jerozolimą na temat trójstronnego układu, w którym Izrael i Arabia Saudyjska uznałyby się nawzajem, Amerykanie udzieliliby Saudyjczykom stosownych gwarancji bezpieczeństwa, zaś Izrael dokonałby ustępstw na rzecz Palestyńczyków. Taka perspektywa jest nie do przyjęcia dla Iranu, który jest patronem Hamasu. Iran jest jedynym państwem, które wyraził zadowolenie z powodu tej rzezi. Prezydent Raisi pogratulował Hamasowi zwycięstwa, zaś rzecznik Hamasu potwierdził, że atak został dokonany we współpracy z Iranem. Dla Iranu zbliżenie między Izraelem, który jest oficjalnie określany jako największy wróg Iranu, to jest jedyny taki przypadek, nie licząc Rosji i Ukrainy, w którym państwo członkowskie ONZ deklaruje zniszczenie państwa członkowskiego ONZ jako cel swojej polityki zagranicznej. Więc to potencjalne zbliżenie między Jerozolimą a Riadem było dla Iranu nie do przyjęcia. Z kolei perspektywa izraelskich ustępstw wobec Palestyńczyków, a więc wobec władz autonomii palestyńskiej, których Hamas nie uznaje, była politycznym zagrożeniem dla Hamasu. I jak się wydaje, ten atak był sprowokowany groźbą, że na Bliskim Wschodzie wybuchnie pokój. I ta groźba została skutecznie wyeliminowana. Po tym ataku jest już izraelska odpowiedź, pełne oblężenie Gazy, odcięcie dostaw prądu, wody, żywności. Rzecz jasna, mowy nie ma o jakichkolwiek ustępstwach wobec Palestyńczyków. Żaden rząd izraelski po takiej rzezi nie mógłby na to przystać. A z kolei Saudyjczycy nie będą chcieli wiązać się bliżej z rządem izraelskim, który no, bardzo mocno no, militarnie reaguje na hamasowski atak. Także z całą pewnością ten układ możemy sobie odłożyć ad acta. I to już drugi sukces Hamasu taki. 30 lat temu, po podpisaniu porozumień z Oslo, w których Izrael i Organizacja Wyzwolenia Palestyny uznały się nawzajem i przygotowały harmonogram negocjacji, które miały doprowadzić do powstania państwa palestyńskiego, Hamas rozpętał kampanię terroru na ulicach izraelskich miast. Zginęło wtedy na przestrzeni kilku lat ponad 1000 Izraelczyków. Izraelczycy uznali, że jeżeli takie są skutki zawierania pokoju z Palestyńczykami, to nie ma sensu.
No właśnie, cofnijmy się do historii. W 1948 roku powstaje państwo Izrael. Nie powstaje państwo palestyńskie.
Nie powstaje.
Czy to jest to zarzewie konfliktu?
To na pewno jest jeden z czynników, które zdeterminowały ten konflikt, acz konflikt między arabskimi mieszkańcami brytyjskiej Palestyny Mandatowej a Żydami, którzy tam mieszkali i przybywali, no rozpoczął się właściwie zaraz po brytyjskiej deklaracji Balfoura z 1917 roku, w którym Wielka Brytania oświadczyła, że utworzenie w Palestynie żydowskiej siedziby narodowej, tak to zostało określone, jest zgodne z polityką rządu Jego Królewskiej Mości. Arabowie reagowali rosnącą niechęcią na żydowską imigrację do Palestyny, uważając, że jest to po prostu kolejna europejska próba kolonizacji. Dla Żydów to był powrót do ojczyzny utraconej prawie 2000 lat wcześniej, kiedy po nieudanym powstaniu przeciwko Rzymianom Żydzi zostali z tej ojczyzny wygnani. Żydzi nigdy nie zrzekli się swoich praw do ojczyzny, wyrażali je w języku religijnym, modlitwy, no bo trudno było, nie wiem, w VII wieku naszej ery odwoływać się do Rady Bezpieczeństwa ONZ, tak? Ale w naszych modlitwach trzy razy dziennie mówimy o naszym pragnieniu powrotu do Syjonu i wreszcie po I wojnie światowej powstały warunki polityczne, które to umożliwiały. W końcu Wielka Brytania zrzekła się mandatu, zaś ONZ, sukcesorka Ligi Narodów, która ten mandat Wielkiej Brytanii udzieliła, uznała, że terytorium mandatowe należy podzielić na dwa państwa, arabskie i żydowskie, i nawet wytyczyła mapę granic obu państw. Była to rezolucja Zgromadzenia Ogólnego, a nie Rady Bezpieczeństwa, co w sensie prawnym jest ważne, bo tylko rezolucje Rady Bezpieczeństwa mają moc prawa międzynarodowego. Rezolucje Zgromadzenia Ogólnego to jest wyraz międzynarodowej opinii, ale to nie jest prawo. Granice były dość absurdalne, ale Agencja Żydowska na nie przystała. Agencja Żydowska to była polityczna reprezentacja Żydów w Palestynie. Przystała na plan ONZ-owski i na te granice, ponieważ rozpaczliwie potrzebna była jakaś ojczyzna dla setek tysięcy Żydów, których nie zdążono wymordować w Europie, którzy nadal siedzieli w Niemczech w obozach, zresztą pilnowanych przez niemieckich strażników, którym tym razem już płacili alianci, a nie Trzecia Rzesza. Więc jakie by nie były te granice, dla Agencji Żydowskiej to, że powstanie jakieś państwo żydowskie było sukcesem. Państwa arabskie odrzuciły plan ONZ-u.
Dlaczego?
Dlatego, że uznały, że nie życzą sobie żadnego państwa żydowskiego. Nie są związane deklaracją rządu brytyjskiego, chociaż ta deklaracja, powtórzmy, została przejęta i przez Ligę Narodów, i przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Ale państwa arabskie świadczyły, że się nie czują tym związane. I kiedy w dniu, kiedy Brytyjczycy wycofali się z Palestyny, czyli 14 maja 1948 roku, Izrael ogłosił niepodległość, został natychmiast zaatakowany przez armię czterech państw arabskich, czyli Egiptu, Jordanii, Syrii i Iraku. I większość obserwatorów uważała, że ta wojna będzie krótka i skończy się wymordowaniem Żydów. Żydzi nie mieli broni ciężkiej, a walczyli z armiami profesjonalnymi istniejących państw, uzbrojonych, wyposażonych i często dowodzonych przez Brytyjczyków. Ku zdumieniu wszystkich z samymi Żydami, Żydzi w tej wojnie odnieśli zwycięstwo i zajęli terytoria, niemal wszystkie te, które przewidywał plan ONZ-u, plus jeszcze niektóre terytoria które plan ONZ tu przewidywał dla państwa palestyńskiego.
Co jeszcze wzmocniło konflikt zapewne?
Nie sądzę, bo nikt po stronie arabskiej w ogóle poważnie tych granic ONZ-owskich nie traktował. Natomiast tak powstał funkcjonujący politycznie po dziś dzień podział dawnego mandatu brytyjskiego na Izrael w rzekomych granicach 1949 roku, za chwilę wytłumaczę dlaczego rzekomych, oraz zachodni brzeg, tu chodzi o zachodni brzeg rzeki Jordan, i strefę Gazy. Na tych dwóch kawałkach Palestyny mandatowej po klęsce arabskich agresorów mogło powstać państwo arabskie, tyle że pozostałe państwa arabskie nie były tym w ogóle zainteresowane. Jordania po prostu anektowała zachodni brzeg. Jordania się wcześniej nazywała Transjordania, czyli terytoria za Jordanem. Anektowała zachodni brzeg i przemianowała się na Jordanię, no bo ma ziemię po obu stronach Jordanu. Egipt nie anektował strefy Gazy, ale objął ją swoją administracją. O tym, żeby dopuścić do głosu arabskich mieszkańców tych terytoriów, nikt ani w Amanie, ani w Kairze, ani w żadnej innej stolicy arabskiej nie myślał. Dlatego państwo arabskie nie powstało. W kolejnej wojnie, w 1967 roku, odpowiadając na egipską blokadę morską, która jest w prawie międzynarodowym casus belli, Izrael uderzył i na Egipt, i na jego sojuszniczkę militarną Syrię, apelując do Jordanii, żeby się nie włączała do tej wojny bezskutecznie. W ciągu 6 dni Izrael pokonał armię tych trzech państw arabskich, zajął strefę Gazy i Półwysep Synaj, zachodni brzeg i syryjskie wzgórza Golan, więc zjednoczył po raz pierwszy wszystkie ziemie byłego mandatu palestyńskiego i ta sytuacja trwa do dziś. Dlaczego wcześniej mówiłem o tak zwanych granicach 1949 roku? One zostały rzeczywiście wytyczone dzięki mediacji ONZ na mapach sztabowych zgodnie z tym, gdzie przebiegały fronty w momencie, kiedy ONZ narzuciła zawieszenie broni. Ale strony arabskie, mówimy o różnych państwach, odmówiły negocjacji z państwem Izraela, stwierdzając, że nie uznają go, ale także nie uznają samego jego istnienia. Zgodziły się jedynie na to, żeby ich armie negocjowały z armią, jak to się wtedy mówiło, sionistycznego tworu, linię zawieszenia broni. Na tych wszystkich mapach jest klauzula na żądanie strony arabskiej, że linie wytyczone na mapach nie stanowią granic międzynarodowych, ani nie implikują uznania politycznego tworu, który po drugiej stronie linii może się znajdować. A więc te granice, zwane już to granicami 49, bo wtedy zostały wytyczone, albo granicami 67, bo wtedy przestały istnieć, nie są granicami. Są liniami zawieszenia ognia, których strony arabskie nie uznawały za granice. Mija ponad pół wieku, odkąd w wojnie sześciodniowej Izrael zjednoczył wszystkie ziemie mandatu palestyńskiego. Jest to nieporównanie dłużej niż tych 19 lat, kiedy między powstaniem Izraela a wojną sześciodniową. No tyle tylko, że na zachodnim brzegu i w strefie Gazy i mieszka ludność palestyńska, która już nie są Arabowie zamieszkali w Palestynie, jak to było w 1948 roku, wykształcił się nowy naród z własną bardzo mocną świadomością narodową. To są Palestyńczycy i Palestyńczycy żądają, żeby Izrael zgodził się na powstanie państwa palestyńskiego w granicach 1967 roku. Izrael ten postulat odrzuca, stwierdzając, że te granice po pierwsze nie były uznane przez stronę arabską, więc nie można tutaj mówić o żadnych granicach, ale po drugie one nie odpowiadają żadnej rzeczywistości etnograficznej, geograficznej, ekonomicznej i wymagają, by je na nowo wytyczyć z uwzględnieniem uprawnionych interesów obu stron. Między innymi te rzekome granice 1967 roku oznaczają, że jerozolimskie Stare Miasto leży poza granicami Izraela, łącznie ze wzgórzem świątynnym i zachodnią ścianą, najświętszym miejscem judaizmu. a leży poza granicami Izraela, dlatego że jordańska ofensywa na jerozolimską starówkę była skuteczna. Jordańczycy zdobyli żydowską dzielnicę Starej Jerozolimy, wypędzili ludność, wysadzili w powietrze synagogi, a na cmentarzach założyli wojskowe latryny. I tak to trwało przez 19 lat, aż Izrael odbił te terytoria. Pomysł, że z tego powodu, że Jordańczycy podbili jerozolimską starówkę, najświętsze miejsca judaizmu mają znajdować poza granicami Izraela, jest absurdalny. Podobnie absurdalna jest Strefa Gazy.
Ona nie... Czym właściwie jest ta Strefa Gazy?
To jest maleńki spłachetek terytorium. Granica między Strefą Gazy a Izraelem wynosi jakieś 70 kilometrów, do tego dochodzi 20 kilometrów granicy z Egiptem. To jest to terytorium, które Egipcjanom, którzy w pierwotnej swojej ofensywie w 1948 roku podeszli pod Tel Awiw, zostali odparci i wyrzuceni, no ten kawałek mandatowej Palestyny Egipcjanie obronili i następnie objęli swoją administracją. I na tym spłachetku ziemi mieszka prawie 2 miliony ludzi. Mówi się czasem, że jest to po prostu największe więzienie pod gołym niebem. No, więzienia to są miejsca, gdzie się ludzi więzi intencjonalnie. Tak nie jest w Gazie. Ale pozostaje faktem, że w warunkach naturalnych to terytorium mogło wyżywić około 150 tysięcy ludzi. Mieszkają tam 2 miliony. Niezależnie od tego, czyja flaga będzie powiewać nad Gazą, Gaza jest skandalem. I jest rzeczą oczywistą, że w jakimkolwiek porozumieniu pokojowym terytorium Gazy musi zostać powiększone o przylegające doń terytoria, czyli suwerenne terytoria Izraela. I tego w Izraelu też nikt nie neguje. Idea, wtedy kiedy jeszcze negocjowano jakieś porozumienie dwupaństwowe, idea tego porozumienia opierała się na wymianie terytoriów. Gaza zostanie powiększona, przynajmniej żydowska część Jerozolimy pozostanie przy Izraelu. Największe izraelskie osiedla, które są założone tuż przy owej zielonej linii, czyli tych niegranicach z 1949 roku, także zostaną przyłączone do Izraela. A wymiana terytorialna dokona się w oparciu o to, jaki był proporcja podziału terytorialnego przed wojną sześciodniową. Izraelczycy dwukrotnie składali takie oferty Palestyńczykom. Pierwszą premier Barak złożył Yasserowi Arafatowi. Następną premier Ehud Olmert złożył prezydentowi Mahmudowi Abbasowi, następcy Arafata. W obu przypadkach przywódcy palestyńscy odrzucili te propozycje. Następnie w obu przypadkach po upływie lat obaj przyznali, że mylili się, nie mieli racji. Natomiast w międzyczasie, mówiliśmy o tym wcześniej, kampania terroru Hamasu sprawiła, że w izraelskiej opinii publicznej dramatycznie osłabło poparcie dla powstania jakiegoś państwa palestyńskiego i tutaj Gaza odegrała centralną rolę. W 2005 roku Izraelczycy jednostronnie wycofali się z Gazy. Tam było kilkadziesiąt tysięcy izraelskich osadników, były kwitnące osiedla. Wszystko to zostało zostawione Palestyńczykom w jak najlepszym porządku.
Skąd taki gest?
Dlatego, że ówczesny premier Izraela Ariel Sharon, skądinąd nie lewicujący liberał, tylko nacjonalista, ale państwowiec, uznał, że koszt utrzymania polityczny i militarny Strefy Gazy przy Izraelu jest niedopuszczalny. Tam stale trwały starcia między wojskiem a ludnością palestyńską. Osadnicy stanowili niewielką mniejszość w ogromnej palestyńskiej większości, która kategorycznie nie życzyła sobie być rządzona przez Izrael. I w związku z tym Sharon uznał, że dużo rozsądniej będzie się wycofać w nadziei, że z tą nowo powstałym kawałkiem państwa palestyńskiego Izrael będzie mógł mieć normalne stosunki. Ale pierwsze, co się w Gazie zdarzyło, to jest to, że hamasowcy, Hamas to jest ten fundamentalistyczny ruch islamski.
No właśnie, powiedzmy kim jest, czym jest ta organizacja?
To nazwa Hamas to jest skrót od arabskiej nazwy Islamski Ruch Oporu. To jest organizacja, której karta głosi, że Żydzi nie mają prawa do żadnego państwa. Państwo żydowskie nie może istnieć. Tutaj karta Hamasu powołuje się wprost na protokoły Męców Syjonu i stwierdza, że Żydzi są źródłem wszelkiego zła na świecie, wobec tego państwo żydowskie jest aberracją, która musi zostać zniszczona. Co najwyżej Hamas dopuszcza możliwość długoterminowego rozejmu z Żydami, ale kiedy Hamas objął władzę w Strefie Gazy, to było w rok po wycofaniu się Izraelczyków. Hamas wygrał demokratyczne wybory. Nigdy więcej żadne demokratyczne wybory w Gazie się nie odbyły. Hamas wygrał te wybory, więc rządzi. Zaczęło się od zniszczenia tych izraelskich osiedli. Ja rozumiem, synagogi nie były do niczego potrzebne. Prawdę powiedziawszy, można by je wykorzystać, nie wiem, na sale koncertowe, biblioteki. Rozumiem, że dla prawowiernych hamasowców pomysł mieszkania w domach, w których mieszkali Żydzi, jest odrażający, że ten człowiek nie powinien mieszkać w miejscu, gdzie mieszkał Żyd. Ale co im zawiniły szklarnie? Tam były wspaniałe szklarnie, które eksportowały warzywa i owoce do Izraela. Zostały zrównane z ziemią, a następnie Hamas przystąpił do ostrzeliwania terytorium Izraela. Izrael raz interweniował w 2008, drugi raz w 2009, stoczył poważną wojnę w 2014. Tyle tylko, że skoro Hamas całą swoją infrastrukturę wojskową ulokował w obiektach cywilnych, likwidacja militarna Hamasu nie jest możliwa bez ogromnych ofiar wśród ludności cywilnej. Izraelczycy tych ofiar starają się unikać. Stosują przy atakowaniu obiektów cywilnych, które są wykorzystywane dla celów militarnych, stosują taktykę tak zwanego pukania do drzwi, czyli najpierw budynek uderza rakieta bez głowicy bojowej, co jest ostrzeżeniem dla mieszkańców, należy go opuścić, ponieważ w ciągu najbliższych 15-20 minut uderzy rakieta z głowicą bojową. Mimo to liczba ofiar cywilnych każdej izraelskiej interwencji pozostaje znaczna, po prostu dlatego, że Hamas ulokował swoje obiekty w gęsto zabudowanej infrastrukturze miejskiej, celowo z niej korzystając. Bunkier dowodzenia Hamasu mieści się w podziemiu pod największym szpitalem w Gazie, szpitalem Al-Shifra. No, nie można tego szpitalu zaatakować oczywiście, ale to oznacza, że przywódcy Hamasu są bezpieczni, bo chronią ich palestyńskie żywe tarcze. Palestyńczycy nie są bezpieczni. Owszem, zawsze jest przy każdej konfrontacji dużo więcej ofiar palestyńskich niż ofiar izraelskich. No z tego prostego powodu, że Izrael jest dużo bogatszy niż Gaza i mógł zainwestować ogromne pieniądze w systemy ochrony antyrakietowej, które zestrzeliwują palestyńskie rakiety, zanim te zdążą spaść na Jerozolimę czy Tel Awiw. To, żeby rakieta doleciała do celu, należy do rzadkości. Palestyńczycy takiej obrony nie mają, chociaż mogliby mieć, zakładając nawet, że chcieliby toczyć tę wojnę. W ciągu ostatnich 10 lat tylko z Emiratu Kataru do Gazy trafił miliard dolarów pomocy. Tyle samo pomocy wypłaciły Stany Zjednoczone. Gdyby władcy Gazy chcieli te pieniądze przeznaczyć na rozwój Gazy, Gaza byłaby dzisiaj kwitnąca. Ale te pieniądze nie idą na budowę szkół, przedszkoli, kanalizacji, uniwersytetów. Nie, idą na budowę rakiet, do których części dostarcza Iran i które to rakiety uderzają nie tylko w Izrael, ale także w Egipt. Hamas, to jest gazański odłam egipskiego Bractwa Islamskiego, które toczy z obecnym rządem egipskim generała Al-Sisiego krwawą wojnę. I Gaza objęta jest blokadą i przez Izrael, i przez Egipt z tego samego powodu. Chodzi o to, żeby nie dostarczać do strefy towarów, które mogą być wykorzystane dla celów wojskowych. Na przykład oznacza, że bardzo trudno jest dostarczyć do Gazy cement, ponieważ Hamas używa cementu do wymurowywania tuneli, które buduje pod granicami Gazy, żeby się bez kontroli przedostawać na terytorium Izraela bądź Egiptu.
Jestem tak ciekawa, jakie jest poparcie dla Hamasu mieszkańców Gazy?
Ewidentnie jest, ponieważ dla mieszkańców Gazy liczy się przede wszystkim to, że wielu z nich zginęło od izraelskiego ostrzału, izraelskich rakiet, pragną zemsty. Dość trudno jest tłumaczyć rodzinie, która straciła dzieci w ruinach zburzonego domu, że gdyby Hamas nie uderzył pierwszy, to nie byłoby izraelskiego odwetu, tak? Hamas musi atakować Izrael po to, żeby wywołać izraelską reakcję, która umacnia ich bazę władzy. To, jak ogromny jest poziom nienawiści, no widzieliśmy w tych dniach podczas tej rzezi, jaką hamasowcy urządzili w południowym Izraelu, filmując to wszystko i wrzucając do internetu. A mamy sceny triumfalnego deptania po trupach zabitych Izraelczyków, mamy sceny wleczenia jeszcze żywego Izraelczyka za motocyklem, mamy sceny spolowania na dzieci, był ten koncert przy kibucu Reim, 260 uczestników, nastolatków, młodych ludzi, zamordowanych przez ich równolatków Palestyńczyków, którzy polowali na nich z motocykli i filmowali to z radością. Ponad 100 Izraelczyków zostało uprowadzonych do Gazy, gdzie mają służyć jako żywe tarcze. No i Hamas wrzuca do sieci filmiki pokazujące izraelskie dzieci zamknięte w więzieniu, w klatce. Inny filmik pokazuje izraelskiego chłopczyka, tak na około 6-letniego, otoczonego przez dzieci palestyńskie, jakiś dorosły zachęca dzieci, bijcie go, bijcie go. Te filmiki powinni zobaczyć wszyscy, którzy mówią, że Izrael powinien negocjować z Hamasem.
Zarazem... Czysty terroryzm.
To jest terroryzm w stanie czystym i co więcej, hamasowcy mogą powiedzieć, no przecież mówiliśmy, karta Hamasu przewiduje zniszczenie Izraela. To nie jest tak, że to jest jakiś skrywany nurt, tak? Podstawowy dokument polityczny tego ruchu głosi zniszczenie Izraela, a mogli przecież popełniać te zbrodnie w tajemnicy, nie filmować ich i mówić, że takie izraelskie oskarżenia to jest parszywa sionistyczna propaganda. Oni są z tego dumni, wrzucają to na internet, chwalą się tym przed światem. I to doświadczenie z Gazy podziałało no niezmiernie studząco na głowy tych, którzy mieli nadzieję, że można tutaj zawrzeć z Palestyńczykami kompromis. No bo jeżeli tak wygląda niepodległa Gaza po wycofaniu się Izraelczyków, no to niepodległy zachodni brzeg, kiedy granica przechodzi przez Jerozolimę, to by oznaczało, że te rakiety nie są gdzieś w Gazie, tylko są na sąsiedniej ulicy.
Dla porządku wyjaśnijmy. Czym z kolei jest zachodni brzeg Jordanu?
Zachodni brzeg to jest ta część mandatowej Palestyny leżąca na zachodnim brzegu rzeki Jordan, którą Jordania zdobyła podczas izraelskiej wojny o niepodległość w 1948 roku. To były ziemie, które miały wejść w skład przyszłego państwa arabskiego, ale no nie weszły, bo Jordania nie była zainteresowana. Jordania te ziemie jednostronnie anektowała. I to jakoś nikomu nie przeszkadzało, tak? Dzisiaj zachodni brzeg to jest nazwa terytorium, które ma stanowić trzon przyszłego państwa arabskiego. I oczywiście, że znakomita większość zachodniego brzegu, gdyby doszło do powstania państwa palestyńskiego, musiałaby wejść w jego granice. Obszary, które są gęsto zamieszkałe przez Żydów, pozostały przy Izraelu, w zamian za obszary Izraela wokół Strefy Gazy, które musiałyby zostać przyłączone do Strefy Gazy, bo na tak wąskim skrawku ziemi nie da się żyć. I to na zdrowy rozum jest rzeczą oczywistą. Ale nie mówimy tutaj o zdrowym rozumie i to widzieliśmy niestety na tych filmikach, które Hamas wrzuca do sieci. Tragedia tej sytuacji polega na tym, że tak jak mówiliśmy wcześniej, trójstronne porozumienie Waszyngton-Jerozolima-Riad przewidywało znaczne ustępstwa Izraela wobec Palestyńczyków. Nie państwo palestyńskie, ale przekazanie jeszcze większej części zachodniego brzegu pod administrację palestyńskiej. W tej chwili jest tak, że pod pełną administracją autonomii palestyńskiej, która jest samorządna, wydaje własne paszporty, zbiera własne podatki, ma swoje siły zbrojne, wyposażane przez Izrael zresztą. Pod ich kontrolą znajduje się jakieś 23% terytorium zachodniego brzegu i to są wszystkie miasta palestyńskie. Tam autonomia palestyńska sprawuje pełnię władzy i cywilnej, i wojskowej. Tam nie ma żadnych żołnierzy izraelskich, chociaż czasami przybywają, żeby aresztować poszukiwanych Palestyńczyków, jeżeli autonomia palestyńska ich sama nie aresztuje. To jest tak zwany obszar A. Obszar B to są wsie palestyńskie, gdzie władza cywilna nadal należy do autonomii palestyńskiej, ale władza wojskowa należy do Izraelczyków. No to są te tereny, gdzie się ukrywają terroryści palestyńscy po dokonaniu zamachów i dlatego armia musi mieć swobodę działania. Wreszcie obszar C to jest głównie pustynia, ale także osiedla izraelskie. Tam z kolei Izrael sprawuje pełnię władzy i cywilnej, i wojskowej. Więc jednym z pomysłów kompromisu było to, że Izrael ustawowo by się zobowiązał do nieanektowania zachodniego brzegu, przekazałby część obszaru C do obszaru B i zapewne część obszaru B do obszaru A. Jest sporo innych ułatwień, jakie Izrael mógłby wprowadzić, które by sprawiły, że Palestyńczykom żyłoby się lepiej. Ale w zamian za to musi mieć gwarancję, że to się nie skończy jak w Gazie. Otóż Arabia Saudyjska mogłaby być takim gwarantem. To jest państwo z ogromnym autorytetem politycznym w świecie arabskim i niesamowicie bogate i gotowe wspierać finansowo autonomię palestyńską, jeżeli autonomia palestyńska by się stosowała do zasad tego porozumienia. No to właśnie zostało wysadzone w powietrze.
I co teraz?
No teraz po pierwsze jest oczywiste, że to jest kres rządów Benjamina Netanyahu. On będzie odpowiedzialny za tą spektakularną klęskę. Tak jak pani Golda Meir, skądinąd ukochana premier Izraela, musiała podać się do dymisji po klęsce w wojnie Jom Kippur, mimo że w końcu doprowadziła kraj do zwycięstwa, dlatego że uważano zasadnie, że jej rząd ponosi za to odpowiedzialność.
W jaki sposób rząd Benjamina Netanyahu ponosi odpowiedzialność za to, co się stało?
Ważne jest to, co się nie stało. Wywiad nie wiedział, mało tego...
Nie wiedział czy zignorował?
To wyjaśni dochodzenie, ale nieistotne są mechanizmy wewnętrzne. Ważne jest to, że Izrael nie wiedział, tak? Mało tego, Hamasowcom dlatego udała się ta spektakularna akcja, że w zeszłym tygodniu 3 bataliony armii zostały przerzucone z granic z Gazą na zachodni brzeg, gdzie narasta fala terroryzmu. Jest zresztą całkiem dopuszczalna hipoteza, że ta fala terroryzmu była sterowana z Gazy właśnie po to, żeby wywołać taki efekt, czyli przerzucenie tych 3 batalionów na zachodni brzeg, co sprawiło, że terroryści, kiedy przełamali tę barierę, mogli bez żadnych przeszkód godzinami mordować w izraelskich osiedlach. A po trzecie, jest nadal niezrozumiałe, dlaczego armia potrzebowała tak dużo czasu, żeby wysłać wojska na teren własnego kraju okupowany przez siły wroga. Po 48 godzinach armia stwierdziła, że wszystkie przygraniczne miejscowości zostały wyzwolone, co samo w sobie brzmi dość przerażająco, aczkolwiek jeszcze pojedynczy terroryści czy ich grupki mogą się gdzieniegdzie znajdować, po czym wydała rozkaz ewakuacji wszystkich przygranicznych miejscowości, co jest stwierdzeniem, że nie jesteśmy w stanie zapewnić im bezpieczeństwa. Tam są między innymi kibuce Yad Mordechai i Ein HaShlosha, które heroicznie w 1948 roku powstrzymały egipską ofensywę. To, że nie oddajemy tych kibucy, to jest jak Reduta Ordona, tak? No to Izrael właśnie kazał ewakuować Redutę Ordona, bo nie jest w stanie zapewnić jej bezpieczeństwa. To jest klęska na niewyobrażalną skalę, bo podczas wojny Jom Kippur...
Również taka moralna klęska.
Tak, podczas wojny Jom Kippur ciężar nieprzygotowania spadł na wojsko. Tutaj spadł na ludność cywilną. Ci, którzy stawiali opór, to byli cywile, którzy mieli broń, tak? Nie było wojska, nie było policji, nie było lotnictwa. Więc za to rząd Netanjahu odpowie. Można by powiedzieć, że to właśnie dobrze dla Izraela, bo chociaż Netanjahu jest najdłużej urzędującym premierem i ma na swoim koncie sporo osiągnięć, to prowadzona przez niego w ciągu obecnego roku polityka walki z niezawisłym sądownictwem podzieliła kraj na pół. Połowa kraju nie godzi się na rządy Netanjahu. I ten podział jest katastrofalny dla Izraela. Tyle tylko, że tak jak skutkiem kampanii terroru Hamasu przed lat 30 było zwrot Izraela na prawo. Wyborcy izraelscy odwrócili się od Partii Pracy, która podpisywała porozumienia z Palestyńczykami, stwierdzając, że jeżeli skutkiem porozumień jest wzrost terroru, no to my nie chcemy takich rządów, tak? To wyniosło do władzy Benjamina Netanjahu, który był jednym z przywódców demonstracji przeciwko porozumieniu z Palestyńczykami. Otóż obawiać się należy, że dzisiaj Izrael wykona kolejny zwrot na prawo, nie od lewicy ku prawicy, ale od prawicy ku skrajnej prawicy, bo te dwie małe partyjki faszystowskie, które wchodzą w skład koalicji premiera Netanjahu, mówią bardzo głośno, no takie są skutki, jak się rząd nie decyduje rozprawić z terroryzmem, tylko gotów jest koegzystować z nim przez granicę. I prawdę powiedziawszy, kiedy w ciągu półtora dnia wymordowanych zostaje ponad 700 osób, to jest największa masakra Żydów od czasu zagłady. Nic porównywalnego się od 1945 roku nie zdarzyło. To bardzo będzie trudno przekonać Izraelczyków, że nie, to właśnie powinniśmy teraz usiąść z Hamasem i wynegocjować jakieś środki budowy zaufania. Izraelczycy chcą odwetu na Hamasie. I kiedy ten odwet się dokona, a dokona się, bo dysproporcja sił jest miażdżąca, to Palestyńczycy zapłacą za to straszną cenę krwi. Wygrywa na tym rzecz jasna Iran. I teraz to najważniejsze pytanie, na którego odpowiedzi nie znamy, jest, czy najgorsze już się zdarzyło, czy to był dopiero pierwszy akt. Trudno mi sobie wyobrazić, żeby hamasowcy gotowi byli w imię interesów Iranu na spektakularne zbiorowe samobójstwo, które także będzie obejmować ich rodziny, tak? Więc żeby ich zachęcić do walki, trzeba było im obiecać coś więcej. I co to jest to coś więcej, tego dziś jeszcze nie wiemy. Ale jedną z hipotez na temat tego, dlaczego z Gazy trwa tak intensywny ostrzał rakietowy Izraela na 2 godziny przed naszą rozmową, kolejne palestyńskie rakiety uderzyły w Jerozolimę i Tel Awiw. Jedna z hipotez jest taka, że tu chodzi o to, żeby Izrael się wystrzelał ze swojej broni antyrakietowej, a wtedy nie będzie mógł się przeciwstawić nowemu atakowi, tym razem z północy, Hezbollahu, który Iran wyposażył w 150 tysięcy rakiet. A jeżeli Izrael zostanie zaatakowany z północy i z południa, to pokusa dla Iranu, żeby raz na zawsze rozwiązać kwestię żydowską, może się okazać nieodparta.
Co wtedy?
Wolę nie myśleć. Naprawdę wolę nie myśleć. Ja mam w Izraelu i na terytoriach palestyńskich znajomych i przyjaciół. I naprawdę wolę nie myśleć, jaki los może na nich czekać, jeżeli Iran się włączy do wojny. I należy tylko mieć nadzieję, że stawka jest w tej chwili tak wysoka, że nie tylko Stany Zjednoczone, które już jednoznacznie ostrzegły Iran przed włączaniem się do tej konfrontacji, ale nawet sojuszniczka Iranu, Rosja, mogłaby być może wywierać na Teheran wpływ moderujący. Ale z drugiej strony pamiętamy wypowiedź byłego, nieżyjącego już irańskiego prezydenta Hashemi Rafsanjaniego, który uchodził za przywódcę umiarkowanego skrzydła reżimu ajatollahów, który powiedział, że no gdyby nie daj Boże doszło do wojny atomowej między Izraelem a Iranem, No, zginęłoby może 6 milionów Irańczyków w izraelskim ataku odwetowym. To byłaby straszna tragedia, ale my jesteśmy dużym narodem, jest nas 80 milionów. Przeżyjemy. A problem żydowski byłby rozwiązany raz na zawsze. To mówił przywódca umiarkowanego skrzydła reżimu irańskiego. Myślę, że jest czymś strasznie niebezpiecznym, żeby nie wierzyć dyktatorom na słowo tylko dlatego, że to słowo wydaje się nam absurdalne. Nie wierzyliśmy w to, co mówiła karta Hamasu. Przywódcy Hamasu mówili, mówiliśmy, pisaliśmy, ostrzegaliśmy, a wyście nam tłumaczyli, że my nie myślimy tego, co mówimy, tak? No to proszę bardzo, sprawdźcie sobie w terenie. 700 trupów, a my na nich tańczymy. Tego się boję.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Rozmowy odbywają się dzięki Towarzystwu Edukacji Obywatelskiej o historię. Jak zawsze zapraszamy do subskrybowania naszego kanału YouTube, a także zapraszamy na podcasty w serwisach Spotify i Apple Podcast. Oczywiście wszystko pod nazwą Historia bez kitu. Jeśli podoba Wam się nasz kanał YouTube, możecie nas wesprzeć w serwisie Patronite pod adresem patronite/historiabezkitu albo kupić nam symboliczną kawę w serwisie Buy Coffee / historiabezkitu. Bądźcie z nami.